Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Dzisiaj jestem w Fundacji AIKU. To jest fundacja, która jest bardzo młodą organizacją, ale robi bardzo ciekawe, innowacyjne projekty i wyprodukowała już kilka innowacyjnych produktów. Jest ze mną Alicja Ulatowska, która jest prezeską tej fundacji. Alicjo, przedstaw się proszę i powiedz parę zdań o sobie i o tym, jak powstało AIKU, jak powstała ta fundacja.
Oczywiście, bardzo mi miło, że mogę tu tak porozmawiać, udzielić tego wywiadu. Fundacja AIKUM powstała w grudniu 2020 roku. Jest to fundacja korporacyjna, co oznacza, że bardzo ściśle współpracujemy z firmą Samsic Polska, która też, właściciel tej firmy, jest naszym fundatorem. Z czego to powstało? W firmie Samsic mamy bardzo silne, zakorzenione wartości CSR-u, czyli tej społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcieliśmy pójść trochę dalej. Chcieliśmy po pierwsze sieciować biznes z fundacjami, z trzecim sektorem. A taką myślą przewodnią na pewno Fundacji AIKUM, takim pierwszym impulsem było działania onkologiczne. Działania wspierające osoby chorujące onkologicznie, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Natomiast kiedy spotkaliśmy się przy tym stole na takie rozmowy pierwsze, osoby, które ze mną współpracują i również ja, która mam wieloletnie doświadczenie w projektach społecznych, postanowiliśmy to rozszerzyć. I oprócz tej działalności onkologicznej, którą wspieramy, chcieliśmy iść w kierunku działań bardzo społecznych, w kierunku innowacji właśnie społecznych, w kierunku wolontariatu pracowniczego. I to były te kierunki, w których my po prostu chcieliśmy iść.
No dobra, ale my to kto? Czyli kto był w ogóle inicjatorem założenia fundacji? Firma? Pracownicy? Firmę, jak to się w ogóle stało, że ta fundacja powstała przy Samsic?
Fundatorem i pomysłodawcą fundacji jest pani Agnieszka Stefanowska. Mhm. To jest prezes całej grupy Samsic Polska. Fundacja powstała z myślą o rodzicach pani Agnieszki. Mhm. Ona zawsze chciała zrobić takie rzeczy dobrze społecznie, ale chciała też uczcić pamięć swoich rodziców. I to był ten pierwszy impuls. Dlatego też AIKUM, dlatego też logo, które pani Agnieszka zaprojektowała. No i tak któregoś dnia spotkaliśmy się przy wspólnym stole i ona zaproponowała właśnie, żebyśmy tą fundację powołali do życia. Zaproponowała mi bycie prezesem. Mhm. I wtedy ja też zaprosiłam ludzi, którym ufam, którzy wiem, że są w tym dobrze. Zaprosiłam Agatę Gnat, która ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych. I tak zaczęłyśmy na początku we dwie. Natomiast teraz mamy też pracowników zatrudnionych na etacie. Mamy również bardzo duże grono wolontariuszy, którzy z nami działają.
No dobra, czyli porządkując, pani prezes, rozumiem, że chciała uczcić pamięć zmarłych rodziców, czyli to jest taka pierwsza organizacja, która powstała, z którą rozmawiam, z którą robię wywiad, która powstała nie dlatego, żeby, bo na przykład Fundacja Rodzin Polskich imienia Jana Pawła II powstała po to, żeby organizować warsztaty dla dzieci fundatorów. W sumie to się nie udało, ale jakby taka była idea. Indeks też powstał po to, żeby pomagać dzieciom w Katowicach, a tutaj jest taka bardzo też ciekawa myśl i idea, żeby robić coś dobrego w imię, na rzecz. Tak. Także, że taka, no, taki inny pomysł niż zawsze, bardzo ciekawy. No a dlaczego takie działania? Rozumiem, że rodzice chorowali, nie chorowali, czyli jakby tutaj te takie, bardziej to wynikało z chęci pomocy osobom chorującym.
Które doświadczyły tego samego.
Dobra.
I to była pierwsza myśl, natomiast my to jakby rozszerzyliśmy o tematy, w którym ja i Agata po prostu się znamy, w którym jesteśmy dobre. Projekt onkologiczny oczywiście teraz robimy bardzo fajny, duży projekt onkologiczny, ale robimy również dużo innych rzeczy, właśnie takich innowacyjnych społecznie, projektów związanych z działaniami antymobbingowymi, więc rozszerzyliśmy to tą myśl, która była na początku.
Czyli co teraz robicie?
Co teraz robimy? To może zacznę od tego projektu...
Po kolei. Albo co zrobiliście.
Tak. Może zacznę od tego projektu onkologicznego, który jest bardzo związany. Pozyskaliśmy grant na innowację społeczną, która ma pomóc w poruszaniu się po dużych budynkach medycznych, również onkologicznych. Mm-hmm. Robimy to dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Mm-hmm. I powstanie tam 10 takich punktów, takich checkpointów, które będą takimi drogowskazami. To będą takie narzędzia IT, bardzo proste, które zarówno osoby starsze, osoby obniżonej percepcji, osoby w trakcie procesu leczniczego będą mogły z nich korzystać. W uproszczeniu można powiedzieć, że będą to takie tablety, trochę podobne myślę, że do bankomatów, żeby to pokazać. Ktoś będzie chciał na przykład dojść do windy albo do USG, naciśnie guzik USG i ten dostanie komunikat słowny i pisemny, jak tam dojść.
No dobra, myślicie, że ludzie będą z tego korzystać?
Myślimy, że jest bardzo duży problem z poruszaniem się po takich placówkach.
Dlaczego?
Pierwsze, dlatego, że nie ma tam żadnych oznaczeń. To są ogromne budynki. Mm-hmm. My wielokrotnie będąc tam sami się zgubiliśmy.
Jak to zgubiliście się? Zgubiłyście się w szpitalu, tak?
Zgubiłyśmy się w szpitalu. Jakby pomysł też powstał tak naprawdę na kanapie w moim domu. Kiedy siedziałyśmy z Agatą i myślałyśmy nad pomysłem. Mm-hmm. I ja mówię do Agaty, Agata, co jest taką pierwszą rzeczą, z którą zdarza się człowiek, który przychodzi do ośrodka onkologicznego? I Agata mówi, że jest zorientowany, bo nie wie, gdzie ma iść. Jest tyle pięter, tyle budynków i to poza tą stresową sytuacją, w której się znajduje wynikającą z choroby, to również jest taka nakładka stresowa.
No w sumie to prawda, ja zawsze jak mam iść do jakiegoś szpitala czy dużego obiektu, to wychodzę wcześniej, bo zawsze jest problem z parkowaniem i zawsze się zastanawiam, czy trafię we właściwe miejsce i dlaczego portier mnie wygoni i powie, że to nie tu. Także, że rzeczywiście to w jakiś tam sposób powinno ułatwić życie ludziom. Na jakim etapie jest projekt?
Jesteśmy na takim etapie, że teraz projektujemy te narzędzia IT.
Mm-hmm. Po pierwsze... Projektujemy, czyli kto to robi?
Mamy do tego taką firmę. Firma nazywa się Devisu. Mm-hmm. To jest firma, z którą my współpracowaliśmy przy innym projekcie społecznym, który również robiliśmy. To był projekt odpowiedzialnego wolontariatu pracowniczego. I tam również powstała platforma IT. Mm-hmm. Więc trochę się już znamy, dość mam do siebie zaufanie, wiem, że to będzie dobra robota z ich strony. Mm-hmm. Ta współpraca wygląda tak, że jakby oni odpowiadają za tą część IT, za projektowanie tego narzędzia i jego wygląd zewnętrzny, natomiast my razem z Zagłębiowskim Centrum Onkologii robimy tą strefę, ja powiedziałabym, społeczną, tak? Umiejscowienie tych maszyn, robimy tą strefę, będziemy robić testy.
Jak będziecie robić tą strefę społeczną? Weźmiecie ludzi? Będziecie testować na klientach,
będziemy
na pacjentach?
Testować, tak, będziemy robić 2 testy. Kiedy urządzenia będą gotowe, zamontujemy je. Będziemy mieli grupę testową 10 osób, które są w procesie leczniczym. Mhm. I po prostu przepuścimy ich przez ten teren. Zobaczymy, czy to działa tak, jak my chcieliśmy. Na pewno po pierwszych testach okaże się, że jest coś do poprawki. Dlatego potem nasi programiści naniosą te poprawki i potem będzie drugi test. Chcemy jakby ten produkt tak stworzyć, żeby on był konsultowany społecznie. By to nie było tylko coś, co my sobie wymyślimy, tylko właśnie, żeby różne osoby mogły powiedzieć, czy to działa, czy to nie działa, co zrobić, żeby zachęcić ludzi, żeby oni z tego korzystali. Bo oczywiście mamy zaprojektowaną tego grafikę, mamy do tego zaprojektowane roll-upy zachęcające, ale nic nie da nam takiego feedbacku, jak te osoby, które będą testować.
A ile taki proces będzie trwał?
Cały proces trwa 9 miesięcy i skończy się pod koniec roku.
Zdążycie?
Zdążymy. Co więcej, w całym tym projekcie zakupimy sprzęt za 20 tysięcy złotych i to będzie sprzęt...
Co to będzie za sprzęt?
To właśnie będą te urządzenia. To będzie dom... Prawdopodobnie będą to urządzenia Raspberry Pi, monitory, głośniki, całe te obudowy, które będą stworzone i to wszystko przekażemy darowiźnie właśnie dla szpitala.
A kto za to zapłacił? Kto w ogóle finansuje takie rzeczy?
Grant pozyskaliśmy w ramach innowacyjnego naboru na projekty z ROPS-u Kraków i on jest grantodawcą.
To chyba są środki unijne
tak,
z tego, co kojarzę.
Tak, unijnych, tak. Mm-hmm. My o ten projekt walczyliśmy bardzo długo. Walczyliśmy o niego rok. Złożyliśmy ten projekt również do innego grantodawcy i w ostatnim momencie z powodu niskiej ilości środków nie mogliśmy go zrealizować. Tutaj ta pula środków jest dużo większa, więc mogliśmy się podjąć realizacji. Chcieliśmy też zrobić coś, co będzie dobre. My to oddajemy potem dla szpitala, więc chcieliśmy naprawdę, żeby to było wysokiej jakości, żeby pomogło ludziom.
No dobra, ale to pomoże ludziom jednego szpitala z tego, co mówisz, a w jaki sposób może to pomóc większej ilości ludzi? Czy czy ten szpital jest tak duży, że naprawdę to będzie miało znaczący wpływ na życie pacjentów szpitala?
Sam szpital jest naprawdę ogromnym szpitalem. To jest dwie części, nowa część i stara część. Więc w tym miejscu na pewno to pomoże. W tym jednym miejscu w Polsce. Przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, więc jakby naprawdę jest, leczy się tam bardzo dużo ilość pacjentów. Natomiast projekt testujący, projekt innowacyjny ma to do siebie, że on się potem skaluje. Co oznacza, że to oprogramowanie będzie szeroko dostępne. Inny szpital będzie mógł zabrać to oprogramowanie i wdrożyć u siebie. Będzie tylko musiał zakupić sprzęt. Natomiast oprogramowanie będzie miał całkowicie za darmo. Te punkty, do których on sobie będzie, ten pacjent chciał trafić, każdy szpital będzie mógł ustalić indywidualnie. Więc można powiedzieć...
No tak, ale to też będzie trzeba zaprogramować to, te komendy wszystkie głosowe, tak. Bo jeżeli chodzi o oprogramowanie, no to jest jakiś schemat. Ale wy też programujecie na przykład idź w prawo, idź w lewo, idź do przodu. A tutaj oni będą to musieli przepisać na inne budynki, czyli to będzie tak, że na przykład jeżeli będę informatykiem w szpitalu to i wezmę sobie takie oprogramowanie, to wtedy będę miała jakiś taki panel, gdzie będę mogła kliknąć teraz komenda taka, teraz komenda taka, czy w ogóle jakby, czy też będę musiała ponieść koszt informatyka?
Założenie jest takie, że do oprogramowania powstanie też pełny manual, jak to obsługiwać. Mhm. I ma to być tak proste, że każdy informatyk będzie miał to zrobić. Sens innowacji jest to, że to ma być proste i dostępne.
Proste i dostępne. I tanie.
I tanie. Jakby my ponosimy koszt tego oprogramowania, no na pewno inny szpital, inna placówka będzie musiała ponieść koszt sprzętu. Natomiast myślę, że to również można. No tutaj ten koszt sprzętu wynosił 20 tysięcy. 2 tysiące za urządzenie, razy 10 sztuk, 20 tysięcy. Myślę, że jakby to dobrze przemyśleć, na to również można pozyskać środki z zewnątrz, jako wsparcie białych miejsc pracy.
Mhm. A na przykład, jeżeli chodzi o ustawienie punktów, no bo wy macie cały proces zaplanowany, że będą testerzy, że będziecie sprawdzać te punkty, na ile to jest funkcjonalne. Czy na przykład też takie innowacje polegają na tym, że w tym manualu opiszecie, w jaki sposób wybierać punkty? Czy na przykład tylko manual będzie dotyczył tych elementów informatycznych?
Nie, będzie pełen manual dotyczący również tych kwestii społecznych. Dlatego, że my po pierwsze dwa razy byliśmy już na takiej wizji w szpitalu i tam mamy dość duży zespół. Mamy lekarzy, onkologów, elektryków, dział IT, dział innowacji. Byliśmy, kilkakrotnie przechodziliśmy przez budynek, jakby ustalając, gdzie te punkty mamy umieścić. I to wbrew pozorom nie jest takie proste. Dlatego, że korytarze są dość wąskie, muszą przejechać łóżka z pacjentami, muszą na przykład wózki z jedzeniem. Co więcej, my też przemyśleliśmy kwestię ładowania tych urządzeń. Więc są dwie opcje, może to być na przykład na takie akumulatory, a z drugiej strony może być to dostęp do gniazdka. I teraz tak było, trzeba to zaplanować, żeby był ten dostęp do gniazdka, bo to jest jakby bardziej efektywne, nie trzeba angażować osoby, która będzie to wymieniać, te ładowarki. Więc myślałam, że to będzie prostsze, natomiast no trochę nam to zajęło. Ustaliliśmy 10 punktów, gdzie one będą stały. Potem będzie druga, jakby kolejne spotkanie i będziemy ustalać dokładnie kierunki. Bo już jakby wstępnie sobie to zaplanowaliśmy, ale no to jest jakby mobilne, tak? Można w jednym urządzeniu ułożyć cztery kierunki, sześć obie kierunków, więc to sobie będziemy nad tym pracować. I na pewno wnioski z tego również w tym manualu się znajdą.
Rozumiem, że robi to zespół fundacji razem z taką dość liczną grupą osób ze szpitala.
Tak, łącznie z pacjentami, informatykami. Właśnie teraz nasi informatycy z Davisu są w szpitalu i dyskutujemy na temat kwestii graficznych, bo to również musi być graficznie bardzo dostępne i będą rozmawiali z pacjentami, z lekarzami i właśnie tam pojechali, dzwonili przed chwilą i są na miejscu.
Rozumiem. Czyli takie, no stąd moje obawy i pytanie to pierwsze, czy zdążycie do grudnia? Czy mam kciuki, żeby się Wam udało? Ale to chyba nie jest jedyne działanie, które robicie, które się obecnie dzieje w fundacji.
Nie jest to jedyne działanie. Robimy również duży projekt ogólnopolski. Działasz, szanujesz, nie mobbingujesz. To jest projekt, który ma na celu nagłośnienie tematu mobbingu w trzecim sektorze.
chcielibyśmy... To trochę tak odległy od onkologicznych tematów.
Tak, to jest właśnie ta druga noga, o której mówię, tak? O tych projektach społecznych, które są nam bliskie. Dlaczego ten projekt powstał? Powstał z naszych osobistych jakby doświadczeń związanych z mobbingiem. I wiemy, że jest to temat, który jest żywy, nie tylko w biznesie, ale w trzecim sektorze. O tym się nie mówi. Często też praca w trzecim sektorze kojarzy się z takim wolontariatem, z taką pracą społeczną. No i to jest wszystko prawda. Natomiast trzeba pamiętać, że wszędzie obowiązuje kodeks pracy i wszędzie zasady powinny być respektowane.
Mhm.
Więc chcemy zbadać, czy tak naprawdę jest i jak wyciągnąć z tego wnioski.
A to też sami robicie? Też
nie,
waszym zespołem fundacji? I w ogóle kto też za takie rzeczy płaci? Bo to też taki bardzo... Powiedziałabym, bardzo wąska dziedzina, bardzo wąska specjalizacja.
Tak, my w tym projekcie jesteśmy partnerem. Jako młoda organizacja udało nam się nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Bonafides, którzy oni są liderem tego projektu i razem ten projekt robimy. Mamy tam bardzo duży zespół. Ania Stanie, która jest koordynatorem, Agata, która odpowiada za działania tutaj w IQM-ie. Jest to duży zespół z dużym doświadczeniem. Obecnie trwają badania, chcemy przeprowadzić wywiady, rozmowy, chcemy przebadać 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które takie doświadczenie mają lub nie mają i na podstawie tego stworzymy raport, gdzie chcemy pokazać, jak ta sytuacja w Polsce wygląda.
Nie ma takich raportów, nie ma takich badań?
Nie ma takich badań.
Tak mi się wydawało, że NGOPL robi badanie kondycji sektora i tam też są te elementy pracownicze i związane z kodeksem pracy, związane z zatrudnianiem. Nie ma?
Myślę, że to jest... My skupiamy się tylko na tym elemencie równościowym i antymobbingowym. I myślę, że skupienie się na takim wąskim zakresie i te wszystkie działania, które my zaprojektowaliśmy, one mogą powodować większe otwarcie tych osób, które nam tych wywiadów pogłębionych udzielają. Już wiemy, jaki jest ten feedback i wiemy, że jest potrzeba rozmawiania na ten temat i jest potrzeba zmian. Więc myślę, że nawet jeśli istnieje taki projekt, to my ten temat pogłębimy i spojrzymy trochę z innej strony na niego.
A jeszcze się chciałam zapytać, bo tutaj i raport ma być dostępny i wszystko ma być dostępne. Wcześniej opowiadając o projekcie innowacyjnym mówiłaś, że sobie ktoś weźmie oprogramowanie. Skąd to się wszystko, gdzie to potem udostępniacie, gdzie to dajecie, gdzie to będzie dostępne? Jak to w ogóle działa, takie upowszechnianie rezultatów?
W ramach projektów innowacyjnych wszystkie produkty udostępniane są na stronie grantodawcy. My również na swoich stronach internetowych to udostępniamy. Natomiast... Jakby upraszczając, można powiedzieć, że jeśli na przykład w konkursie mamy 50 organizacji, które wygrało taki grant, to po pewnym okresie, kiedy, no na przykład jest w trzech turach, tak, po 15 organizacji, to kiedy te 15 organizacji, załóżmy, w sumie 50, zrobi swoje innowacje, to potem grantodawca wybiera 3-5 na takie powszechne udostępnienie, na taką promocję tego.
Czyli jeżeli bym chciała skorzystać z takiego produktu innowacyjnego, czyli wziąć sobie takie oprogramowanie, to powinnam szukać na stronie internetowej grantodawcy, tak. Czyli tutaj w tej sytuacji ROPS-u Kraków.
Mamy w Polsce kilka...
Ale czy powinnam podpisać umowę na wykorzystanie tego oprogramowania? Powinnam to gdzieś zgłosić? Czy wszystkie pliki będą dostępne online?
Nie, wszystkie pliki są dostępne online. Wszystkie produkty są do pobrania. Mamy w Polsce kilka takich inkubatorów innowacji. To jest na przykład Transfer Hub, w którym robiliśmy inny projekt. To jest na przykład sieć wsparcia TOA, w którym robiliśmy projekt wolontariatu pracowniczego. Więc mamy w Polsce właśnie takie organizacje, które zajmują się typowo tymi innowacjami społecznymi.
Okej, i one są takimi miejscami, w których warto szukać. A gdzieś te informacje są zebrane, jeżeli chodzi o skalę ogólnopolską? Pytam z takiego punktu widzenia, powiedzmy, że ja chciałabym z czegoś skorzystać, chciałabym sprawdzić w ogóle, co się dzieje w takich kawałkach czy działaniach innowacyjnych. No i gdzie szukać tych informacji, tak? Co powinnam wpisać w Google?
To też właśnie jest ciekawe, dlatego że jak my zaczęliśmy robić projekty innowacyjne, to po prostu przeszukiwaliśmy Google'a. To jakby nie znaleźliśmy jednej takiej strony, gdzie na przykład byłoby pokazane, jakie są teraz nabory. Na pewno korzystaliśmy z NGOPL i tam chyba trafiliśmy na nasz pierwszy projekt, to był projekt sieci wsparcia 2 wolontariatu pracowniczego. Jeśli jest taka strona, bardzo chętnie ją przygarnę i zobaczę. Ale szczerze powiedziawszy, nie znaleźliśmy takiej strony, gdzie by było wszystko w jednym miejscu.
Czyli jakby kolejny dużo... pomysł na projekt innowacyjny.
Tak, dużo takich, dużo takiego przekupywania internetu, ale w takich projektach też jest sieciowanie. Jeździ się na różne spotkania z innymi organizacjami, z innymi inkubatorami. I tam też się poznaje różnych ludzi, z którymi można zrobić albo partnerstwo, którzy wymieniają informacje. I jak się chyba wejdzie w ten świat innowacji, to już to potem idzie. Chyba najtrudniejszy jest ten pierwszy krok.
Okej, czyli chwycić pierwszy projekt i potem już te gdzieś tam informacje, kontakty, relacje są przekazywane. No ciekawy pomysł, a wspomniałaś też coś o wolontariacie pracowniczym, to też jakaś inna działka? Jakiś kolejny znowu pomysł na życie organizacji? Ile jeszcze tych działek macie w kieszeni schowanych?
Troszkę mamy, robimy teraz, wygraliśmy 2 granty na wsparcie dla kobiet.
Dobra.
Więc mamy trochę tego, tak? Mamy jeden projekt na wsparcie kobiet, które są kadrą zarządzającą, albo dla takich kobiet, które aspirują. Chcemy je rozwijać dla kobiet po 30 roku życia i chcemy po prostu dla osób chętnych, będzie tam 10 lub 5 uczestniczek, jesteśmy jeszcze w trakcie negocjacji, powstanie gra szkoleniowa i chcemy, żeby one same sprawdziły swoje zasoby, w którym kierunku chcą iść, w którym kierunku chcą podążać, czy mają te takie umiejętności, co można rozwijać. To jest jeden projekt, a drugi projekt, który wygraliśmy, to jest projekt na też sieciowanie biznesu i sieciowanie trzeciego sektora, na co bardzo stawiamy, tak? Też ja jestem, wiele lat pracowałam w biznesie, więc dla mnie to jest bardzo bliskie. Chcemy zachęcić biznes do zatrudnienia kobiet z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Co to są według Was grupy zagrożone wykluczeniem społecznym?
To mogą być kobiety na przykład, które są osobami z niepełnosprawnością. To mogą być na przykład osoby, które teraz przyjeżdżają z Ukrainy. To mogą być na przykład osoby, które długotrwale zajmowały się osobami zależnymi. Chcielibyśmy pokazać, że takie kobiety są świetnymi pracownikami.
Ale takich projektów chyba już było bardzo dużo.
Bardzo dużo. Natomiast chcemy to zrobić w ten sposób, że chcemy nawiązać kontakt z organizacjami, które typowo się zajmują właśnie tymi grupami i chcemy je sieciować z biznesem. Chcemy ich poznać, wymienić te zasoby.
Wy nie będziecie się zajmowali aktywizacją zawodową, nie będziecie pracować z paniami, tylko będziecie zajmować się łączeniem biznesu z NGO-sami.
Dokładnie.
No ale takie inicjatywy też były. Tak. Na czym? Gdzie tutaj jest ta innowacja?
Gdzie tutaj jest ta innowacja? My chcemy szkolić i nie chcemy pracować z tymi kobietami, natomiast chcemy szkolić działy HR-u, rekrutacji, zarządy, żeby oni po prostu nabrali te umiejętności, nabrali tą wiedzę, że warto ich zatrudniać, żeby poznali trzeci sektor. Chcemy zbliżyć trzeci sektor z biznesem. Nie wiem, czy są projekty, które sieciują trzeci sektor z biznesem pod tym kątem.
No ale jak działy HR nie są przeszkolone, dalej jakby szukam tego takiego punktu zaczepienia. Gdzie dokładnie jest ta innowacja? Bo no, działy HR chyba zatrudniają kompetentne osoby w biznesie. Czy jak w ogóle tak wygląda ten proces rekrutacji? A może nie chcą zatrudniać, bo na przykład nie są im potrzebni tacy ludzie?
Myślę, że jest to bardzo różnie. Myślę, że wiele kobiet spotyka się z dyskryminacją. Z dyskryminacją na przykład na to, że są w takim wieku, gdzie mogą mieć na przykład dzieci, tak? Chociaż nie mówi się o tym tak otwarcie, natomiast na pewno
nawet
są
nawet nie
takie,
wolno, bo nie to wolno, jest chyba dokładnie. Z kodeksu pracy wynika.
Dokładnie. Dlatego chcemy zachęcić, żeby po prostu nie było tej dyskryminacji, żeby jakby była równość w rekrutacji. Chcemy zachęcić do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, to różnymi. Chcemy pokazać, że te niepełnosprawności nie są barierami, których nie wolno przeskoczyć. Chcemy wspierać zatrudnienie właśnie kobiet i mężczyzn, którzy przyjeżdżają z Ukrainy zaraz po 24 lutym. Więc...
To może inaczej, to jak będziecie to robić, jak będziecie, co dokładnie będzie się działo w tym projekcie?
Na pewno będziemy przeprowadzać szkolenia i to będą właśnie szkolenia dla tutaj w biznesie, dla kadry zarządzającej, HR-u, rekrutacji, legalizacji zatrudnienia. I chcemy organizować spotkania, chcemy nawiązać współpracę z 5 organizacjami właśnie, które zajmują się stricte kobietami, które właśnie są w takim kryzysie, które mogą na przykład być zagrożone tym wykluczeniem społecznym i chcemy ich spotkać przy jednym stole. Chcemy, żeby na przykład taka osoba z tej organizacji przyszła, opowiedziała, porozmawiała, żeby mogli się spotkać. Chcemy stworzyć taką przestrzeń spotkań do tego, żeby biznes mógł spotkać się z trzecim sektorem.
Nie ma takiej przestrzeni.
Myślę, że biznes jest dość daleko od trzeciego sektora. Biznes jest od robienia pieniędzy i jest... Uważam, że wszelkie działania, które zbliżają biznes do trzeciego sektora są działaniami dobrymi.
Zastanawiam się, co odpowiedzieć na takie stwierdzenie, bo gdzieś tam, jak robię też różne projekty społeczne, to zawsze chcemy wierzyć w to, że biznes jest bardzo CSR-owy i taki bardzo prospołeczny. No ale rozumiem, że rzeczywiście główną wartością projektu jest produkcja większej ilości pieniędzy. Może rzeczywiście tak jest, że kiedy człowiek ma do wyboru pracownika kompetentnego, już gotowego do zasuwania na 150%, a pracownika, którego trzeba przeszkolić i przygotować, to wiele firm nie będzie się zastanawiało nad tym, żeby wziąć tego pracownika, który już jest super gotowy. Też takie wnioski z ostatniej rozmowy, na ostatniej rozmowie z poprzednią rozmówczynią rozmawialiśmy o tym, że na przykład NGOsy mają taki model wychowywania sobie pracowników, że przychodzą ludzie, którzy praktycznie nic nie umieją, oni gdzieś tam wrastają czy wyrastają powoli w organizacjach, także takie ciekawe porównanie wydaje mi się tych dwóch sektorów. No dobra, czyli kobiety, działania proonkologiczne, działania z kodeksu pracy antymobbingowe, tutaj działania prokobiece też troszkę takie z kodeksu pracy, ale też z aktywizacji społecznej i zawodowej, to już wszystko, czy jeszcze coś robicie z takich działek innowacyjnych?
Robiliśmy ten projekt podzielonego wolontariatu pracowniczego. Właśnie go skończyliśmy. Robiliśmy to właśnie z firmą Samsic. Właśnie go kończymy i rozliczamy. Jest to projekt, w którym przygotowywaliśmy pracowników firmy Samsic do bycia wolontariuszem, który udziela wsparcia osobom starszym.
Ojejku, to znowu kolejna grupa docelowa, tak? Kolejna grupa, osoby starsze. Tak.
I tutaj nawiązaliśmy współpracę z Parkową Akademią Wolontariatu, z Fundacją Park Śląski i wymyśliliśmy, to myślę, że to jest bardzo innowacyjne, jest to fajna rzecz, z której jesteśmy dumni, że to wymyśliliśmy. Nie jest łatwo być wolontariuszem tak naprawdę. Jeśli ktoś nie miał tego doświadczenia, to pójść do osoby starszej, chorej jest naprawdę trudne z tego, co my tutaj zauważyliśmy. Dlatego wymyśliliśmy, że będziemy to robili w systemie partnerskim. Z Parkowej Akademii Wolontariatu jest to jedna z większych organizacji wolontarystycznych dla osób 60+, które mają właśnie takie doświadczenia. I połączyliśmy nasze osoby pracowników z Samsic Polska z tymi wolontariuszami 60+. I oni współpracowali ze sobą, uczyli się od siebie, rozmawiali, były różnego rodzaju szkolenia, poznali się, te więzi się zacieśniły. I kiedy oni szli na wolontariat pierwszy raz do osoby starszej, ci wolontariusze 60+ byli z nimi.
Czyli wspieraj też taka znowu ciekawa rola pośrednika, tak naprawdę pomiędzy znów biznesem i tak. NGO-sem.
Tak. My w ogóle tutaj stawiamy...
Jakie są wnioski z tego projektu?
Wnioski są takie, że system mentorski bardzo się sprawdził.
Co to był?
Ten
co
system
to,
mentorski,
co to jest system mentorski?
Że wolontariusze 60+ wspierali tych wolontariuszy naszych z firmy. Byli bardzo dużym wsparciem. Wiele im pomogli. I my na przykład rekomendujemy we wdrażaniu tego wolontariatu pracowniczego właśnie takie wsparcie mentorskie. To oprócz doświadczenia, które oni dali te osoby 60+, ci wolontariusze, to przede wszystkim oni również ich jakby byli takim zapleczem. Nasi wolontariusze mieli jakieś pytania, czegoś nie wiedzieli, bali się, zawsze mogli do nich zadzwonić, porozmawiać i jakoś to bardzo im pomogło. Z drugiej strony, dla wolontariuszy tych 60+, to też było bardzo rozwojowe. Oni się poczuli ważni, poczuli się docenieni, mogli właśnie spełniać taką rolę takich przewodników. Mhm. Więc tutaj każda strona jakby miała korzyści.
Taka typowa strategia win-win, tak? Wszyscy
Dokładnie.
Wygrywają, wszyscy są zadowoleni. Co robili wolontariusze pracownicze?
Wolontariusze spędzali różnorodny czas z osobami starszymi. Były to różne rzeczy. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że były to osoby starsze, naprawdę chorowane. Niedowidzące, z chorobami psychicznymi, bardzo ciężko chorujące. Więc nie były to takie proste przypadki. I na przykład...
A skąd wzięliście te nieproste przypadki?
To również tym pośrednikiem była Akademia, nasi wolontariusze 60+. To oni nam właśnie dobrali te osoby, do których my mogliśmy pójść. Przeważnie były to osoby, które oni znali w jakiś sposób. Albo sąsiadka, albo ktoś, kto widział, że potrzebują pomocy. Więc oni, ci wolontariusze 60+, byli również taką osobą, która pomagała wejść tam.
To środowisko. To jest bardzo ciekawy, innowacyjny pomysł, dlatego że jest bardzo dużo organizacji, które... nie mają pomysłu, jak znaleźć osoby 60+, albo na przykład jak znaleźć osoby niepełnosprawne. Rzeczywiście, jeżeli bym na przykład była zrzeszona w takiej organizacji, byłabym wolontariuszką 60+, nie jestem, ale gdybym była, to w tym momencie wiadomo, że mam koleżanki, mam sąsiadki i wiem, kto potrzebuje pomocy. Rzeczywiście, bardzo, bardzo taka... Ciekawy pomysł. Myślę, że to może można by było transferować też na inne typy organizacji. Na przykład organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, albo organizacje proukraińskie, tak? Teraz jest dużo organizacji, które gdzieś tam się opiekują osobami, które przyjechały i I też w sumie jest problem z dotarciem do tych osób, które gdzieś tam są na dole i nie wiedzą nawet, gdzie szukać pomocy, tak? Więc tutaj bardzo taki ciekawy pomysł. No i jakie są jeszcze wnioski z tego waszego 60+, czyli współpraca z NGO-sem, mentoring? Usłyszałam też, że dorośli wolontariusze, pracownicy się boją?
Tak, bo jest to trudne. Mieliśmy pana, którego rodzina wyjechała na weekend na przykład. I no. On był, i nasz wolontariusz był u niego prawie cały weekend. Musiał go nakarmić, musiał go dać leki. Tak, więc natomiast zawiązała się nimi bardzo fajna taka nić współpracy, taka nić sympatii. I to akurat robił nasz również członek zarządu, pan Marcin Dziubek. I tak jak on na przykład opowiadał, mówił, że pierwszy dzień był trudny, tak? Ale każdy kolejny był już łatwiejszy. Bo na przykład tak on przyjeżdżał rano, potem po południu i wieczorem do niego. Więc to też daje takie osobiste przeświadczenie, że ja mogę, tak? Że ja wychodzę z tej strefy komfortu i robię coś dla kogoś innego. To...
A mentor w jaki sposób pomagał? Mentor... Był tam z nim, czy...?
Różnie. Akurat na przykład w tym przypadku mentor przeważnie brał udział w tym pierwszym kontakcie. Przyjeżdżał, zapoznawał, bo ta osoba starsza też nie zawsze chce wpuścić kogoś obcego.
No moja babcia powiedziała, jak też już była osobą wymagającą pomocy, to główne hasło było takie, nie będzie mi osoba obca chodzić po domu i sprawdzać, co ja tutaj mam. Także że rzeczywiście tutaj jest ta duża taka bariera mentalna też, żeby wpuścić
kogoś. I ten
kogoś.
Mentor tę kwestię zabezpieczał właśnie. Jakby wprowadzał, przedstawiał. No na przykład, kiedy dziewczyny były, bo były też takie akcje, że było sprzątać, tak? Albo jedna sprzątała, a druga po prostu rozmawiała. Bo jedną z takich potrzeb tak naprawdę jest też potrzeba rozmowy. Chodzili też na spacery. Naprawdę były różnorodne formy, ale chyba takim największym to jest ta rozmowa. To jest ta rozmowa i to jest taka sytuacja, myślę, że dla naszych wolontariuszy, jak oni o tym opowiadali, to jest coś, to jest niesamowite przeżycie. Oni mieli pierwszą styczność właśnie z pomocą osobom 60+. Chociaż oni byli do tego przygotowani, my przez pół roku ich szkoliliśmy do tego. Właśnie z naszymi mentorami mieli szkolenia właśnie na przykład z rehabilitantem, z asystentem osoby starszej, z pierwszej pomocy. Mieliśmy takie warsztaty psychologiczne. Nasi mentorzy 60+, robiliśmy takie rozmówki, jak rozmawiać, bo kogoś nie urazić. No, staraliśmy się do tego przygotować.
Co się teraz z tym projektem dzieje? To jest tak, że on się skończył, już go nie będzie, czy on dalej będzie?
Nie.
Co się dzieje z takimi zakończonymi innowacjami? Bo rozumiem, że będzie na stronie grantodawcy, żebym sobie mogła poczytać i ewentualnie pobrać, jeżeli coś w projekcie powstało. I?
Tak, w projekcie powstał e-book Wolontariat w biznesie, gdzie są opisane cała procedura, jak to wdrożyć, łącznie z naszymi rekomendacjami, opiniami, wnioskami.
I programami szkoleń też?
Programami szkoleń również. Programy szkoleń również są do pobrania. I platforma IT, która umożliwia prowadzenie w biznesie właśnie tego wolontariatu w sposób usystematyzowany. Natomiast co się dzieje tutaj w Samsiku? Jesteśmy teraz na etapie, bo projekt dopiero się skończył. Jesteśmy na etapie wprowadzenia tego wolontariatu, wprowadzenia tej platformy tutaj po prostu w życie i bardzo chcemy, idziemy w tym kierunku, aby ten wolontariat po prostu wprowadzić. Natomiast również na szersze kierunki, pomoc zwierzętom, żeby to był różnorodny wachlarz tych działań wolontariackich. Nie każdy chciałby na przykład udzielać wolontariatu osobie starszej. Ktoś może być zainteresowany innymi czynnościami i chcemy w tym kierunku iść. Natomiast musimy nawiązać
szukacie partnerów.
Szukamy partnerów, tak.
Z różnych działów, które byłyby gotowe podjąć się wolontariatu pracowniczego. A w jakim zakresie to jest wolontariat? To jest taki wolontariat stały, regularny, raz w tygodniu? Jak to w ogóle działa?
Zamysł jest taki, że na wolontariat pracowniczy pracownik będzie miał wyznaczoną ilość godzin na przykład w ciągu kwartału, w ciągu roku, w ten sposób. Natomiast z tych doświadczeń naszych w projekcie wiemy, że to tak... No nie można powiedzieć, ja na 2 godziny i teraz to ja już wychodzę. Bo to za każdym razem wygląda trochę inaczej, tak? Natomiast właśnie negocjujemy tą ilość godzin na ten wolontariat pracowniczy i myślę, że będzie to po prostu pula na kwartał do wykorzystania dla każdego pracownika.
Negocjujecie z?
Z zarządem. Negocjujemy z zarządem, bo to jakby jest współpraca między ICUM-em a zarządem Samsik, tak? To jakby musimy dojść do jakiegoś porozumienia. Nie ma wolontariatu pracowniczego.
Poczekaj chwilę, czyli negocjujecie to, żeby Samsik Wam oddawał pracowników? Na ten czas wolontariatu, żeby to się wliczało w czas pracy?
Tak, czy nie powiedziałabym, że to jest jakaś walka, bo to jest jakby rozmowa równych
partnerów. Negocjacje nigdy nie są walką.
Dokładnie. Chcemy ustalić ilość godzin, kiedy dany pracownik będzie mógł po prostu z tego wolontariatu korzystać i go świadczyć w czasie pracy. Więc musi być to usystematyzowane, musi to być spisane w regulamin, dlatego że chodzi o jakąś organizację pracy, tak? To wszystko też będzie właśnie w tym systemie IT. Ten system IT polega na tym, że z jednej strony dostęp ma administrator, który wkłada zlecenia, a z drugiej strony pracownik, który wybiera sobie właśnie te działania wolontariackie. I wszystko tam jest usystematyzowane i zebrane.
Okej, czyli wolontariat pracowniczy. Rozumiem, że to już koniec, tak? Czy jeszcze coś fundacja robi?
Robimy różne rzeczy, naprawdę. Myślę, że staramy się działać na wielu polach. Taką rzeczą, którą teraz robiliśmy, robi to wiele organizacji, to na pewno jest wsparcie dla osób, które przyjechały z Ukrainy. To jest nam bliski temat, dlatego że w firmie Samsic pracuje bardzo dużo ilość osób, myślę, że ponad 1000, które są narodowości ukraińskiej. No i kiedy znaleźliśmy się w tej trudnej sytuacji, kiedy nasi pracownicy firmy Samsic jakby mają rodziny na Ukrainie, tak? Daryna nasza, która z nami współpracuje, jest z Charkowa. Jakby no nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, tak? Jakby ilość tych osób, które są członkami rodzin, była naprawdę duża i pozyskaliśmy darowiznę w wysokości 50 tysięcy euro. Właśnie z jednej z firm Samsica z Francji. I te pieniądze przeznaczamy bezpośrednio na wsparcie tych osób. Mamy na przykład dom w Będzinie, który wynajmujemy. Jest to duży dom i tam obecnie jest 7 rodzin. Kobiety z dziećmi. Zapewniamy im takie rzeczy, które są potrzebne na co dzień. Jedzenie, środki czystości. Jeździmy tam, rozmawiamy. Organizujemy na przykład szkołę, przedszkole, transport medyczny, bo przyjeżdżają ludzie w różnym stanie, tak? Organizowaliśmy transport medyczny osoby leżącej. Więc no, robimy takie działania, jakie są po prostu potrzebne.
Na rzecz obywateli Ukrainy.
Którzy przyjechali, tak, po 24 lutym. Tak.
Też pomagaliście ich ściągać?
Jeździliśmy na granicę transportami, tak jak wiedzieliśmy, że mieliśmy kontakt, że ktoś przyjedzie. Na początku też to było trudne, tak, bo na tej granicy czasem stali 3 dni. Tak, jak najbardziej jeździliśmy na granicę, wysyłaliśmy leki bezpośrednio na przykład do Lwowa, jak było zapotrzebowanie.
Ale tylko na rzecz rodzin pracowników, czy też ogólnie szerzej?
Szerzej również. Tak, leki u mnie transportowaliśmy dalej, ale była też taka prośba na przykład kamizelki kuloodpornej, która na przykład nie była możliwa do zdobycia na Ukrainie. Pomagamy też w takich rzeczach codziennych. Ktoś przyjeżdża chory, mieliśmy dwa takie przypadki z chorobami neurologicznymi, nie ma leków, inne leki są na Ukrainie. No różne naprawdę takie codzienne rzeczy po prostu robimy, no...
Okej, to już teraz już chyba wszystko,
teraz
nie?
Już wszystko, teraz tak, już wszystko, tak. Teraz już wszystko, tak.
Jak się w ogóle w tym nie gubicie? Dlatego, że tych działań jest bardzo dużo. Czy wy macie jakiś system zarządzania w fundacji? Czy ile w ogóle osób zatrudnia fundacja? I jak pracujecie, żeby sobie z tym wszystkim dać radę, żeby się z tym nie pogubić?
Trzonem fundacji jestem ja i Agata. Jak my to mówimy, Agata jest sercem, ja jestem rozumem. I w ten sposób dokładnie myślę, że to mamy bardzo... My znamy się wiele lat. Znamy się naprawdę wiele lat. Przyjaźnimy się i to nie jest praca od 8 do 16. Tylko wiemy, że o każdej godzinie możemy sobie zadzwonić, porozmawiać, przemyśleć dany temat.
W dwójkę to ogarniacie wszystko?
Nie, absolutnie. Mamy również... Agata pracuje na etacie w IQMie. Ja po prostu pełnię funkcję. Ale mamy bardzo dużą rzeszę wolontariuszy.
Pracowniczych?
Tak. Mamy wolontariuszy, myślę, że jest około 20. Teraz nam się powiększył ten zespół w ramach tej akcji z Ukrainą. Natomiast są to osoby z działu BHP-u, są to osoby z działu marketingu, z operacji. Naprawdę są to różnorodne z działu personalnego. Mam bardzo dobrą księgową. Więc jakby ten zespół, która również działa w wolontariacie, więc jakby ten zespół...
Ale to korzystacie z osób zatrudnionych w Samsiku,
tak,
ale w ramach wolontariatu pracowniczego, czy oni są jakby po godzinach jeszcze pracują jako wolontariusze?
Po godzinach pracujemy jako wolontariusze.
Ojejku, to rzeczywiście taki... No tak... Jakby na to nie spojrzeć sukces. A koordynuje wolontariat? Kto?
Agata. Agata koordynuje wolontariat, tak? Agata jest odpowiedzialna za umowę, za wszystko ubezpieczenia, za całość, tak? To robi Agata Gnat. To też ciężko powiedzieć tak, że... Bo i ja, i ona równocześnie wiemy wszystko o projektach. Jakby jesteśmy w stanie się zastąpić. I myślę, że to jest dobry układ. Myślę, że to jest... My teraz jesteśmy na tyle różne obydwie, że to nie jest tak, że zawsze się zgadzamy i zawsze jest miło i zawsze mamy sam pomysł. Więc te nasze rozmowy są też, myślę, bardzo takie, no czasem ogniste, ale dużo przynoszą dobrych wniosków, tak?
Ogniste.
Bo każda z nas, tak, ma trochę inne spojrzenie na ten dany temat, tak? Agata też chciała iść szerzej, więcej, bardziej, a ja czasem tak stoję na nogach i mówię, proszę, spokojnie, nie?
Okej.
Tak. Ja też patrzę na takie kwestie finansowe, jak to by było dobrze rozliczone. To są takie kwestie, które Excel, tabelki, ja to mam wszystko w ryzach.
Czyli rzeczywiście taki dość młody zespół, bo dwie osoby plus wolontariusze.
Mam jeszcze Karolinę Czech, która jest w zarządzie. Karolina Czech jest. Karolina Czech ma wieloletnie doświadczenie w pracy wolontarystycznej. Poza tym jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Więc mam mega wielkie zacięcie takie społeczne. I Karolina znowu jest mega mocna technicznie. Jest bardzo mocno stąpająca na ziemi i myślę, że w trójkę tworzymy bardzo mocny zespół. Tak.
Co to znaczy mega mocno technicznie?
Wszystkie nam te rzeczy ogarnia, których ja nie potrafię zrobić, w sensie obsługa programów komputerowych, obsługa jakichś tam narzędzi, lamp, wszystkiego, to potrafi Karolina zrobić. Mhm. Poza tym ma bardzo mocną taką żyłkę społeczną, no bo działa i w wolontariacie, i w Ochotniczej Straży Pożarnej, ale jest taką osobą, która patrzy na wszystko realnie. Jest takim...
Czyli wymieniacie się mailami, telefonicznie, spotykacie się codziennie. Jak wygląda ta praca? Czy macie na przykład jakieś takie super narzędzia, jak na przykład dyski jakieś wspólne? Jak w ogóle to wygląda?
Wygląda to tak, że pracujemy w jednym biurze, mamy swoje biuro z fundacji i jesteśmy tutaj we trójkę. Głównym naszym, no nie ukrywam, że jakby działania IT nie są moją mocną sprawą, więc wszystko załatwiamy ustnie. Oczywiście mamy maile, mamy grupę, wymieniamy się, mamy taką grupę, na którą się komunikujemy po pracy. Natomiast wszystko spisujemy, odhaczamy i tak się to odbywa. Powiedziałabym, że jest mało elektroniki, dużo rozmowy. I to jest chyba taki główny nasz... Ja nie chciałabym iść w takim kierunku korporacyjnym, to ja ci wyślę maila, a potem sprawdzę, tak, czy ty mi odpisałaś. No nie, stawiam na taki kontakt i ja wiem, że jak ja zadzwonię o godzinie 21, to one odbiorą. I mi powiedzą albo Ala, dajże spokój, albo jutro pogadamy, ale zawsze odbiorą.
O 21.
O każdej godzinie. Nie ma takiej godziny, żebyśmy się po prostu nie... Bo oprócz tego, że pracujemy razem, to we wszystkie we trzy naprawdę mamy taką silną więź. Swoją, taką...
Taką swoją.
Swoją.
I z tych rozmów się biorą te pomysły innowacyjne, czy z innych jeszcze rzeczy?
Z tych rozmów. Bardzo często u mnie na kanapie w domu siedzimy, rozmawiamy i tam jest to centrum pomysłowe, tak?
Czyli centrum pomysłowe, kanapa w domu.
Kanapa w domu, kot, pies, tak. I to jest nasze centrum.
No w sumie rzeczywiście jeszcze nie było żadnych projektów na rzecz zwierząt, na rzecz kotów i psów.
Tak, ale to już chyba jest za daleko od naszej misji i wizji.
Skąd wiesz, może jak się kiedyś zobaczymy, to powiesz, że jednak robicie jakieś innowacyjne projekty na przykład na rzecz zwierząt z Ukrainy.
Zobaczymy.
No dobra, czyli tak, wymyślacie je wspólnie na kanapie. Czy można powiedzieć, że ktoś bardziej to wymyśla, a ktoś mniej?
Nie, bo to powstaje z takiej burzy mózgów. Dlatego też nigdy nie mówimy, to jest mój projekt, a to jest twój projekt. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie projekty są nasze wspólne. Nie ma czegoś takiego, tak, a ja to zrobiłam. Nie, to jest praca typowo zespołowa.
No dobra, czyli wspólna twórcza burza mózgów, kanapa i zwierzaki, żeby było miło, sympatycznie i odpowiednio chaotycznie chyba też.
Jest bardzo chaotycznie, dzieci biegają. Ja bardzo tutaj w fundacji, w ogóle w tym zespole stawiam na równość. Nie ma czegoś takiego, że ja jestem prezesem, a ty jesteś kimś. My wszyscy tutaj jesteśmy równi. Tu nie ma czegoś takiego. Bardzo bym chciała iść w... I idziemy, i to się dzieje na co dzień. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest ważniejszy, że czyjś głos ma większe znaczenie. Nie.
Mhm. A jaki musi być ten pomysł innowacyjny, aby odniósł sukces? Mówiłaś na początku, że był projekt, o który walczyliście długo, bo na początku nie było środków. Bo ja na przykład wymyślam ileś tam rzeczy na godzinę, ale no nie wszystkie są innowacyjne. Robicie potem jakiś research, czy sprawdzacie, czy to jest innowacyjne, czy są takie rozwiązania. I jak też właśnie wybieracie te rzeczy, żeby była duża szansa sukcesu, duża szansa, że ktoś to dofinansuje. Jak wygląda praca z taką wymyśloną innowacją?
Właśnie największym takim trudnym na początku jest myślenie tej innowacji. Takiego pomysłu, tak? To jest tak, jak jest tym projektem dla kobiet, które mogą podlegać zagrożeniu wykluczeniu społecznemu. Czy jest to innowacyjne, czy nie jest to innowacyjne, to zawsze jest jakby ocena komisji tak naprawdę. To tak samo jak te checkpointy onkologiczne. Nie ma tego w Polsce, nie robi się, jest jeden szpital w Koszalinie, który robi takie oznakowania szczątkowe, ale czy jest to innowacyjne? To jest podobne do na przykład rozwiązań, które mamy w centrach handlowych. I tam są na przykład takie elektroniczne ekrany.
Takie wielkie tablice.
Dokładnie,
no?
Tak. I teraz pytanie. Zawsze na początku jest pytanie, czy to jest innowacyjne. Nawet jeśli nam się wydaje, że to jest innowacyjne, to komisja może stwierdzić, że to jednak jest mało innowacyjne. Więc to jest zawsze najtrudniejsze. My robimy taki research, sprawdzamy, jak to wygląda na rynku, który jest jakiegoś coś stworzył, ale to jest największa właśnie taka bolączka, trudność projektów innowacyjnych. Tak? Wymyślenie czegoś, czego nie ma.
Czyli piszecie wnioski i poddajecie je ocenie osób z zewnątrz, czy tak, najpierw jeszcze sprawdzacie na przykład na kimś, rozmawiacie z innymi osobami? Dopytuję właśnie o ten proces tworzenia.
Zawsze robimy diagnozę. Zawsze robimy diagnozę w takim sensie, że spotykamy się z osobami, które będą naszą grupą
docelową.
Tak. Jak na przykład to były projekty dla osób z Ukrainy, spotykaliśmy się tutaj i rozmawialiśmy. Czego potrzebujecie, co by Wam pomogło? Teraz również jest ogłoszony grant na wsparcie osób właśnie przyjeżdżających z Ukrainy. Zastanawiałyśmy się, czy na niego pisać. Zaczęłyśmy od tego, że zaprosiłyśmy nasze koleżanki z biura. Mówię, czego potrzebujecie teraz? Mówią prosto, nauki języka. Bo bez tego mega ciężko znaleźć pracę. Więc jakby zawsze rozmawiamy z tą grupą docelową.
Czyli pierwsza jest kanapa.
Pierwsza jest kanapa, potem jest diagnoza.
Czyli rozmowa z grupą docelową.
Tak, dokładnie.
I potem co się potem dzieje?
Potem jest diagnoza, potem jest przeszukanie internetu, jak to wygląda w Polsce i na świecie. Bo tutaj można się zainspirować, jak to wygląda gdzie indziej. Potem jest na pewno kontakt z grantodawcą. Dlatego, że oni również
kontakt, czyli już złożony wniosek?
Nie. Zanim napiszemy wniosek. Dzwonimy, mówimy, przedstawiamy się i mówimy o naszym pomyśle. I bardzo często przed złożeniem wniosku trwa taka mała inkubacja. Oni mówią, co by można zmienić, czy to jest innowacyjne w ich... czy to jest dla nich innowacyjne. Dlatego, że każdy inkubator ma trochę inne wytyczne. Każdy zajmuje się czymś innym. Sieć wsparcia zajmuje się osobami starszymi. Transfer Hub na przykład zajmuje się wsparciem kobiet na rynku pracy. Każdy ma trochę inne zainteresowania. No i rozmawiamy. Czasem przesyłam na przykład wstępną wersję wniosku, jakieś założenia.
To tak oni, można?
Tak. To jest normalna praktyka. Oni po prostu udzielają takiego wsparcia przed złożeniem wniosku. Bardzo często organizują na przykład takie warsztaty wcześniej. Design thinking na przykład, wymyślania takich projektów. To też nie zawsze daje gwarancję tego, że to jakby uda się. Natomiast na pewno jest jakaś pomoc. Potem składamy wniosek i czekamy. Taki etap wnioskowania, przejścia potem, mniej więcej są 3 etapy. Formalny, merytoryczny, rozmowa i wynik.
Czyli tak, kanapa, rozmowa z grupą docelową, rozmowa z research internetowy, rozmowa z grantodawcą,
tak,
który też udziela wskazówek i dopiero potem jest etap złożenia wniosku.
Dopiero to jest etap złożenia wniosku.
Formalka, wiadomo, że to jest pewnego rodzaju taka sprawdzenie poprawności wypełnienia pól, w skrócie można powiedzieć.
Tak.
Ocena merytoryczna, tu już można odpaść, czy raczej
przepuszczają
wszystko?
Nie, tu już można odpaść, bo tutaj przede wszystkim oceniają innowacyjność, dostępność, diagnozę i to jest ten... Myślę, że jak się przejdzie merytorykę, to już jest więcej, już jesteśmy bliżej sukcesu, bo jakby potem jest rozmowa.
Co to jest rozmowa, jak to wygląda?
Z komisją grantową. Z komisją są załóżmy 3 osoby, spotykamy się na Teamsie i oni zadają pytania do projektu. Chcą jakby uszczególnić, zrozumieć, dopytać. Są to różne rozmowy. No ale taka rozmowa już łatwiej.
One są trudne, proste? Trzeba na to przygotować jakąś prezentację, czy bardziej mentalnie przygotować się do odpowiadania na pytania?
Bardziej mentalnie. Na prezentację nie ma czasu, takie rozmowy trwają pół godziny, 40 minut. Raz mieliśmy trudną bardzo rozmowę. Nie będę mówić,
dlaczego
gdzie.
Trudną?
No, pani nas bardzo przemaglowała o innowacyjności i o tym, ile to kosztuje. Było ciężko.
Czyli też pytają o pieniądze.
Pytają o pieniądze, czy da się to zrobić taniej. Czy to zawsze trzeba pokazać kontrofertę, jak my to zbudżetowaliśmy. To jest właśnie ten moment, kiedy się rozmawia o tym, ile pieniędzy to będzie kosztować i dlaczego tak dużo. No my zawsze w takich rozmowach jesteśmy razem z Agatą. I to dużo ułatwia. My na tyle się znamy, że potrafimy się po prostu uzupełnić, whamować w momentach, kiedy czegoś nie trzeba powiedzieć. No myślę, że jesteśmy dobrym teamem, że to jak już się przyjdzie tą część merytoryczną, to jesteśmy prawie w domu.
Prawie w domu. Czyli dobre takie przygotowanie mentalne, dobra znajomość innowacji i dobra znajomość też finansów i tak, ile te innowacje będą kosztować i wtedy można mówić o takich podstawach sukcesu.
Cały ten proces trwa około pół roku.
Pół roku? Jaki proces?
Od złożenia wniosku do decyzji o przyznaniu grantu. Mniej więcej pół roku to trwa.
Pół roku? Strasznie
tak,
długo.
Długo trwa, tak.
A dlaczego?
Sieć wsparcia na przykład trwa prawie rok. Dlatego, że to zależy. Oni po drodze mają takie działania inkubacyjne, sieciujące, czasem jakieś warsztaty są po drodze. No trwa to trochę. Tak, trwa to trochę. Czasem jest tak, że jak się przejdzie na etap merytoryczny, to wchodzi się do takiej grupy, która już jest prawie przy finale, tak? I są jeszcze takie spotkania, które na przykład mówią na temat prowadzenia projektu innowacyjnego, o dostępności, żeby też lepiej się przygotować do tego ostatniego etapu tej rozmowy.
Czyli bardzo mocno pomagają też te instytucje.
Tak, pomagają, tak, pomagają. Czasem na przykład zamiast rozmowy na samym etapie jest złożenie takiego doprecyzowanego wniosku. Bo ten ostatni etap może już nie wyglądać. Może być albo rozmowa, albo bardziej taki precyzyjny, taka specyfikacja. I oni jakby do tego już jakby przygotowują, tak? Mają na to środki, robią warsztaty. Mieliśmy bardzo ciekawe warsztaty z dostępności w projekcie Transfer Hub, naprawdę.
Z dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
Tak, z gender balance. No, dużo takich rzeczy robią właśnie.
Tak sobie myślę, bo z tego, co kojarzę, to te granty innowacyjne, one nie są zbyt wysokie.
Nie są.
I one pozwalają utrzymać się fundacji, czy fundacja jeszcze skądś... Skąd fundacja? Jaka jest struktura przychodów fundacji i czy granty Wam zabezpieczają taki podstawowy byt, czy żyjecie też dzięki współpracy z Waszym
fundatorem. No już powiem, projekty innowacyjne społecznie nie dają żadnej szansy na utrzymanie się, dlatego że tam nie ma pieniędzy na etaty. Tam nie ma pieniędzy na etaty, na koordynację. Jakby są pieniądze na prowadzenie szkoleń, na zakup sprzętu, na przykład jak robiliśmy to robimy to w projekcie onkologicznym, na przykład w Putiwniku dla Żynki robiliśmy kurs języka polskiego, więc szkoła językowa, my po prostu jej zapłaciliśmy za to. Tam nie ma raczej pieniędzy dla nas. Jasne, że napisanie projektu, na przykład napisanie raportu końcowego, no to są jakieś pieniądze, ale to nie są pieniądze takie w żaden sposób zabezpieczające byt. ICUM funkcjonuje i żyje dzięki darowiznom udzielonym albo przez SAMSIC, albo przez firmy powiązane. I to nam daje taką stabilność. Jakby z mojego doświadczenia w trzecim sektorze dobrze jest pracować w fundacji korporacyjnej, dlatego że nie żyje się od projektu do projektu, tylko ma się tą stałą, no zawsze wiemy, że są pieniądze na tą działalność podstawową. No to jest to po prostu.
Czyli taki duży plus i duże wsparcie fundatora, który opłaca koszty stałe,
biuro,
podstawowe etaty i dzięki temu możecie sobie kreatywnie wymyślać kolejne działania, tak?
Tak, transport, no wszystkie takie rzeczy, które potrzebujemy. To jest naprawdę duży komfort pracy.
I takie nie żyjecie też od projektu do projektu i w sensie takim, że też wiele organizacji tych takich niekorporacyjnych zastanawia się zawsze w grudniu, z czego, za co, z jakich pieniędzy zapłaci ludziom od stycznia. Tutaj wy nie macie tego problemu, nie macie tych wyzwań.
Tak, to dużo ułatwia. Dla mnie to jest naprawdę duży komfort psychiczny. Myślę, że to też wynika z tego, że SAMSIC i ci fundatorzy, no i po prostu są zadowoleni z tego, jak to działa, jak to idzie, w jakim kierunku, jak my angażujemy ludzi, z kim my nawiązujemy współpracę. I to, no myślę, że gdyby tak nie szło, to by tak też nie było z tym finansowaniem.
A spotykacie się często z fundatorami? Oni
Oczywiście. Mają
wpływ na działania fundacji?
Z panią Agnieszką Stefanowską spotykamy się bardzo często. Ja też zajmuję się CSR-em SAMSIC Polska, więc jakby jestem bardzo bliska. Tam ja mam etat. To się bardzo łączy. Ja powiedziałabym nawet kolokwialnie, że ICUM jest takim oczkiem w głowie pani Agnieszki, tak? Ona tutaj zawsze mówi, czy potrzebujemy, czy jakoś nam nie pomóc, czy mamy... Teraz wybieramy się na strefę społeczną do Gdańska.
Cóż to jest?
To jest taka impreza, gdzie spotykają się przedstawiciele trzeciego sektora i jakby rozmawiają na różne tematy, na te, które się specjalizują. I my tam będziemy mówić, prowadzić warsztaty na temat wolontariatu pracowniczego. I tutaj SAMSIC też nam zapewni cały ten jakby... te takie podłoże, tą bazę, czego potrzebujemy, marketingową, plakaty, prezentacje mi podszlifują. Wszystko to, ja bardzo często się spotykam z tym pytaniem, a dlaczego Wy potrzebujecie? Damy sobie radę. Więc to daje duży komfort pracy, tak.
Czyli kolejny fundator idealny. Też poprzednia rozmówczyni wskazywała, że dzięki fundatorowi, dzięki jego darowiznom, dzięki jego wsparciom też może bezpiecznie działać. I tutaj kolejny taki przykład, że bez dobrego fundatora, bez fundatora idealnego byłoby chyba bardzo ciężko i bardzo też nie moglibyście działać na taką skalę i nie moglibyście też tutaj działać w projektach innowacyjnych, tak? Bo pewno musielibyście podjąć jakieś takie działania typu projekt unijny na aktywizację społeczną, na aktywizację zawodową, tam gdzie można zapłacić za etaty, za asystentów, za trenerów pracy i za tego typu działania. Wy robicie rzeczy, na które nie ma środków w projektach unijnych, w tych takich projektach już wdrożeniowych, innymi słowy mówiąc. No bo nie słyszałam, żeby w innym podmiocie ktokolwiek płacił za to, żeby opracowywać narzędzia innowacyjne i testować. Mówiłaś, że teraz w tym projekcie prokobiecym będziecie mieć ile kobiet? 5?
5 lub 10.
5 lub 10. No to są takie mikro
ilości. Tak, to
mikro
są mikro. Innowacje są mikro. Natomiast no, ja chciałam podkreślić, że to jest fundacja imienia rodziców naszej pani fundator, tak? Więc jakby tutaj to przyświetla ten cel, tak? Więc to, no dla mnie to jest bardzo ważne.
Rozumiem.
To jest dla niej duża duma, dla nas, dla mnie również. Natomiast jakby dla niej patrzenie, jak ta fundacja rośnie od takiego maleńkiego, no nie miałyśmy pomieszczenia, tak? A teraz po prostu mamy piękne biuro, robimy projekty naprawdę, które są fajne, które są inne. No nie ukrywam, no ja jestem dumna z tego, tak? Gdzie po tym półtora roku jesteśmy?
Po półtora roku. Nic, tylko pogratulować.
Dziękuję, ale na pewno jest to mega ciężka praca, tak? To jakby nie było, nie wyszło
no tak,
czego.
No jakby rzadko też się zdarza, żeby ktoś odbierał telefon o 21:00.
Dokładnie.
Raczej teraz wszyscy mówią, że work-life balance, tak? I pracujemy do 19:00 max.
Tak, więc... ale no właśnie, myślę, że w trzecim sektorze jest ciężko z tym work-life balance, ale jak się kocha tą pracę, jak się robi coś takiego swojego, to ja też pracowałam w trzecim sektorze, moje dzieci były zaangażowane, mój mąż, więc tego się nie da tak oddzielić, no to jest taka praca, albo się w tym jest i się do tego pasuje, albo niestety nie, no tak jest, no.
Dobra, jakie macie jeszcze pomysły, jakie macie największe wyzwania? Coś planujecie takiego? Na pewno wyzwaniem teraz będą te działania proonkologiczne, bo myślę, że do końca grudnia, czyli w pół roku opracować produkt innowacyjny i go wdrożyć, to naprawdę będzie mega wyzwanie. Ale czy macie też jakieś inne wyzwania lub na przykład niezrealizowane pomysły? Nad czymś pracujecie teraz? Może składacie jakieś nowe wnioski, nowe pomysły? Kolejna grupa docelowa?
Na pewno chciałabym rozwijać dwa kierunki. To jest ten kierunek onkologiczny. Jak skończymy ten projekt, chcielibyśmy nawiązać z Zagłębiowskim Centrum Onkologii współpracę w ramach wolontariatu. Mhm. Chcielibyśmy dla nich robić również projekty w zakresie białych miejsc pracy. Rozwoju.
Co to są białe miejsca
czyli
pracy?
Na przykład rozwój zawodowy pielęgniarek, lekarzy. Więc w tym kierunku byśmy chcieli tej współpracy z nimi pójść. To jest pierwsza rzecz. Natomiast to się musi wydarzyć po tym skończonym projekcie onkologicznym pierwszym, jak już się to uda. I na pewno taki kierunek bieżący to jest wsparcie Ukrainy. To jest ten kierunek, jakby odpowiadanie na te bieżące potrzeby. My codziennie się spotykamy o godzinie 9:30 na Teamsie, mamy taki dość duży zespół. I jakby na bieżąco pracujemy, co dzisiaj potrzebne, to ja jadę tu, jadę tu. Czasem trzeba jechać z kimś, wymienić telefon do MediaMarktu, bo komuś się stuk, a nie ma na przykład, nie potrafi się porozumieć, tak? To są różne rzeczy. To są naprawdę różne tematy. No i to robimy na bieżąco.
Czyli na razie nie wymyślacie kolejnych nowych rzeczy?
Nie. Nie, na razie chciałabym...
Kanapa zawieszona.
Kanapa na razie zawieszona, dlatego, że mamy dużo tego na dzień dzisiejszy, tak? Żeby się jakby nie zgubić z tym i jakby robić dobrze to, co robimy, to chciałabym po prostu kontynuować te projekty, które mamy. Tym bardziej, że chciałabym się też skupić na rozpowszechnianiu tego i na tych współpracach, które my mamy. Jutro na przykład robimy z naszymi seniorami 60+, wolontariuszami, jest impreza w Parku Otwartych Drzwi i robimy tam imprezę dla dzieci. Będziemy tam, jedziemy autobusem, będą zajęcia dla dzieci z sadzenia kwiatów i chcemy iść w tym kierunku tych właśnie tych współprac. Chcemy robić właśnie różne rzeczy razem.
Czyli nowych żadnych nie. No dobra, myślę, że jeżeli chodzi o taką pracę nad innowacją, to wydaje mi się, że tutaj jest dużo do przemyślenia. Przede wszystkim bardzo ciekawy macie, bardzo mi się podoba Wasz proces wymyślania innowacji i proces też pracy z tą innowacją. Że to nie jest tak, że Wam się wydaje i piszecie i składacie, tylko że te innowacje są konsultowane z wieloma różnymi grupami. Fajne też jest to, co mówisz o tym, żeby kontynuować pewne działania, że to się dzieje, że rozwijacie te relacje, rozwijacie współpracę. Przypuszczam, że jeżeli jesteście organizacją, która ma jeszcze pomysł na to, żeby nawiązać współpracę z AIKUM, to chyba teraz jest taki ostatni dzwonek, bo za niedługo już te współprace, będziecie mieć ich tyle, że już będziecie chyba coraz bardziej tak... Nie wiem, czy wybredni to jest dobre słowo,
nie.
Ale jakby to już nie będzie chyba tak prosto z Wami wejść w relację.
Nie, myślę, że nie. Jedziemy teraz w czwartek do Gdańska, no właśnie tą strefę społeczną i liczymy, że poznamy dużo fajnych osób, tak? Dużo fajnych organizacji. Jesteśmy mega otwarte, lubimy ludzi. Szczerze powiedziawszy, współpraca z Parkową Akademią Seniora wyszła całkowicie przez przypadek. Od naprawdę jakiegoś spotkania przy kawie, od słowa do słowa i wyszło z tego coś mega, tak? Więc wierzę w dobre przypadki, może nie ma przypadków, ale to są naprawdę... Robiliśmy projekt Putiwnik dla Żynki, potrzebowaliśmy szkoły języka polskiego i zadzwoniłam na pierwszy numer z Google'a. Zaprosiłam ich na spotkanie i okazało się, że pani również jest psychologiem ukraińskojęzycznym i mają w ogóle mega wiedzę na wsparcie kobiet z Ukrainy i do dzisiaj współpracujemy. Więc po prostu to jest, ja o Ajku myślę tak, to jest ciężka praca, ale szczerze powiedziawszy też dużo szczęścia. Mega dużo szczęścia, odpukać, dużo szczęścia.
To o szczęściu to taka jedna dobra rada na koniec, czy może masz jeszcze jakąś taką jedną dobrą radę na koniec dla osób, które chciałyby rozwijać swoje organizacje pozarządowe?
Mam chyba. Budujcie to z osobami, których lubicie, szanujecie i dobrze wam się będzie z nimi współpracować. Bo uważam, że trzeci sektor powinien stać na pewnych wartościach, na których się powinien opierać przyjaźń, szczerość, szacunek i na to ja stawiam. Nawet jak czasem jest ciężko, to bez tego, szczerze powiedziawszy, to jest moje najlepsze miejsce pracy, bo pracuję z ludźmi, których lubię tu przychodzić. Nawet jak jest ciężko, a jest czasem mega ciężko, jest czasem tak ciężko, że bardzo ciężko, to wiem, że jak tu przyjdę, to coś sobie wymyślimy, tak? I nawet często jest tak, że ja mówię, ja już nie mam siły, ja już po prostu, rzucam to w cholerę, idę sprzedawać kwiatki. To wiem, że one mnie sprowadzą na ziemię. Dzisiaj nie, ale spokojnie. Więc to jest moje dobry zespół, to jest podstawa.
Czyli kończąc już tą rozmowę, pamiętajcie o tym, że dobry zespół to podstawa, żeby pracować z ludźmi, których lubicie. Bardzo pięknie dziękuję za tą radę i za bardzo inspirującą rozmowę. Poszukam, nie wiem kiedy, ale poszukam, bo rzeczywiście brakuje takiego miejsca, żeby zebrać te wszystkie innowacje i pomysły innowacyjne w jednym miejscu. Także myślę, że to może być też taka, może to być takie ciekawe zadanie dla mnie, także może się za to zabiorę. Nie wiem kiedy, bo ja też pracuję oczywiście w organizacji pozarządowej, też mam teraz taki cięższy okres, ale może w wakacji będzie luźniej, bo to ta rzeczywiście ta wiedza innowacyjna jest rozsiana po całym internecie i mi też brakuje takiego jednego miejsca, w którym byłoby wszystko zebrane do kupy. Na przykład też 15 lat temu było wdrażane coś takiego jak Equal, nie wiem czy to pamiętasz. I w ogóle powstały całe mieliśmy kiedyś takie segregatory w biurze produktów innowacyjnych opracowanych w ramach Equala. Potem była strona internetowa przez pewien czas, potem to się zgubiło. Wiadomo, że część tych produktów już przestała być innowacyjna, bo została wdrożona do codziennego stosowania. Na przykład jednym z produktów innowacyjnych Equala jest cała ekonomia społeczna, gdzie opracowali model spółdzielni i potem powstała ustawa. I jakby od tego czasu są promowane i wdrażane spółdzielnie socjalne, ale wydaje mi się też, że pewne rzeczy, czy pewne koncepty zostały zaniechane. No tutaj warto jakby pewne rzeczy też promować i upowszechniać, no bo po co wyważać otwarte drzwi? Wy macie platformę dla wolontariatu pracowniczego i jakby warto to kontynuować, warto o tym mówić, bo można potem pewne rzeczy udoskonalać, a nie jakby produkować czy pewne rzeczy od nowa, nie? Także myślę, że to jest taka ciekawy w ogóle obszar, ale to chyba już jest temat na inną rozmowę.
Tak, dokładnie, ale zgadzam się z tobą, uważam, że za mało się promuje potem efekty tej pracy.
No ale też jeżeli są standardowe organizacje pozarządowe, takie niekorporacyjne, to one muszą myśleć o kolejnym projekcie, dokładnie, żeby promować dalej swoje działania.
Dlatego ja nie chcę iść dalej w kolejny projekt, tylko chcę się skupić na tym właśnie, żeby to rosło i szło w innym kierunku. Nie?
Świetnie, że w ogóle macie takie możliwości. Czyli co, kończymy.
Dziękuję.
Też dziękuję i do widzenia.
Do widzenia.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.